nazywałem tę komórkę w dany przystępny dla nich sposób, który umożliwił im to po prostu wydajne i efektywne zrozumienie tego. No i też zawsze staram się też wspomnieć im o tym, że są takie rzeczy, które warto, żeby zapamiętali z tych zajęć, bo się im przydadzą. Też czasami jakiś jeden ważny aspekt albo dwa ważne aspekty danego tematu, ale jak go zapamiętają, to one mogą w przyszłości im pomóc to zrozumieć.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś ponownie gościmy u nas Eryka Hatjana. W poprzednim odcinku mieliśmy taką okazję posłuchać o Eryku, o tobie, o tej historii, w jaki sposób rozwijała się ta pasja przyrodnicza, pasja do biologii, pasja naukowa. A dzisiaj, jeśli pozwolisz, zadałabym kilka pytań i chętnie, myślę, podzielilibyśmy się tym, w jaki sposób ty, jako tak młody człowiek, już od jakiegoś czasu pracujesz z dziećmi, w sensie wspierasz dzieci i przekazujesz im tę pasję, dzieci i młodzież, bo myślę, że to jest fascynujące, że jeszcze jako student po prostu porywasz ich. Ja mogę powiedzieć o przykładzie własnej córki, która po 3 godzinach spotkania z tobą po prostu wbiegła do kuchni i robiła gwiazdy, spotkania bez przerwy. Jak to się dzieje, że młodzi ludzie na spotkaniach naukowych, spotkaniach z tobą, kiedy pracujesz z nimi, nie potrzebują nawet tych przerw. Ja się zawsze pytam, czy była przerwa. Nie ma czasu na przerwy. A oni z wypiekami na twarzy są w stanie po kilka godzin podążać i działać. Eryku, opowiedz troszkę o tym.
Witam Pani Olu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Więc odpowiadając na Pani pytanie, wydaje mi się, że najważniejszym aspektem w kontekście takiej długotrwałej nauki, czy w kontekście takiego długotrwałego przekazywania wiedzy młodym ludziom, dla mnie osobiście wydaje się zaangażowanie ich przede wszystkim w tą rozmowę, ponieważ oczywiście my zawsze wszyscy wychodzimy z założenia, że to ja jestem osobą, która prowadzi, która zadaje pytania, która ma za zadanie, tak powiem, zabrać za rękę i po prostu zaprowadzić w te nieznane odstępy biologii czy chemii młodego człowieka, ale jednak staram się zawsze wychodzić z takiego założenia, że ja również się mogę czegoś od tej młodej osoby nauczyć. Ona również może zaprezentować punkt widzenia, którego ja wcześniej nie widziałem, więc czemu by takiego młodego człowieka nie zaangażować w rozmowę ze mną, żeby to będzie bardziej dyskusja. Ja oczywiście będę też zadawał w czasie tej dyskusji pytania, sprawdzając wiedzę w swoisty sposób, ale ja i oni również zadają pytania mi, ja mogę się tym samym...
Mówimy o dzieciach, które mają 5, no może 5 nie, ale 7, 10 lat, ale także o młodzieży licealnej,
dokładnie,
prawda?
Tak.
Bo z różnymi grupami
dokładnie
wiekowymi
tak.
masz
dokładnie
do czynienia,
tak.
że
dokładnie
tak powiem.
Dokładnie tak i mogę jeszcze tutaj dodać, że również od tych najmłodszych też mogę tak. się czegoś nauczyć. I czasami ich pytania są, w szczególności tych młodych dzieci, które teraz poznają ten świat, są czasami tak fascynujące, tak piękne, że ja jako osoba czasami nawet nie umiem na nie odpowiedzieć.
A dałbyś przykład takich fajnych pytań, które oni stawiają?
Czym jest czas? To jest takie jedno bardzo ciekawe pytanie. Ja nie jestem fizykiem, nie skończyłem studiów fizycznych, więc ciężko mi się odpowiadać na takie pytania. Albo na przykład, gdy robię zajęcia, spotkania z dzieciakami, które dotyczą takim bardzo, bardzo takim, można by powiedzieć, w takiej bardzo podstawowej formie, które tyczą na przykład opowiadają o astrofizyce, opowiadają o czarnych dziurach, czyli o takich bardzo złożonych i skomplikowanych obiektach we wszechświecie, gdzie ta matematyka, która je opisuje, jest jeszcze bardziej skomplikowana. I dzieciaki, jeżeli mi zadają pytania na te tematy, no to ja też również bardzo często, i jak one są takie dociekliwe, że pytanie rodzi kolejne pytanie, albo pytanie rodzi kolejne kilkanaście pytań, no to ja po prostu czasami jestem w kropce i mówię im, chłopacy albo dziewczynki, no to niestety tutaj się moja wiedza kończy i musicie albo doinformować się sami, albo ja sam poszukam i postaram się wam to w jakiś prosty sposób przedstawić. I też druga bardzo ważna sprawa w przypadku pracy z takimi młodymi ludźmi, to jest to, żeby przedstawiać wiedzę w przystępny i dostępny dla nich sposób, ponieważ jesteśmy na różnym stopniu zaawansowania wiekowego i młodzi ludzie przyswajają wiedzę inaczej niż ci ich starsi koledzy. Z drugiej strony też bardzo ważne są ciekawostki, ponieważ to one bardzo często, ich sama nazwa, ciekawostki, są w stanie rozbudzić to zainteresowanie do jakiegoś tematu. I to zazwyczaj dotyczy jakiś, jeżeli to jest biologia, to dotyczy to jakichś odstępstw od reguł.
O tych owocach cisu.
Dokładnie tak. Nawet nie owocach, powiedziałbym, że o snówkach. To jest też taka bardzo ciekawa rzecz. To są osnówki cisu, gdzie jest bardzo pokutujące w zasadzie można powiedzieć, w społeczeństwie. To jest to taka najczęstszy błąd biologiczny, gdzie wszyscy uznają, że osnówki cisu, czyli te czerwone jego elementy, są trujące, a jest całkowicie na odwrót. Cis, te jego osnóweczki, są jedynym nietrującym elementem cisu, a cała roślina, łącznie z nasieniem, które znajduje się w środku tej osnówki czerwonej, jest trująca, śmiertelnie trująca. Więc to tak, to jest też...
Ale dzieci dochodzą do tego. Dlaczego?
Oczywiście, że tak. Tak. Ja im to się też staram. To bardzo w przypadku cisu to trzeba po prostu też uzasadnić biologicznie, że mogę się troszeczkę rozwieść na ten temat, jak to im zawsze przedstawiam, że ciste osnówki. Jeżeli na przykład widzimy jabłko na drzewie, na jabłoni, to jabłko służy docelowo do tego, żeby roślinka się po prostu rozprzestrzeniła po danym terytorium. I tak samo jest w przypadku cisu. Więc zawsze im tłumaczę, że jakie to by było głupie rozwiązanie ze strony roślin, ona by sobie strzeliła sama w kolano, gdyby jedyny przyciągający uwagę zwierząt element, czyli te przepiękne, czerwoniutkie, soczyste osnóweczki, byłyby trujące. To byłoby strasznie nieintuicyjne i strasznie takie ewolucyjnie jakieś nieuzasadnione, żeby to był jedyny trujący element. Więc to nie jest, to w sensie osnówka jest oczywiście elementem nietrującym, natomiast tutaj ktoś może zadać pytanie, ale w centrum osnówki znajduje się nasionko, a nasionko już jest trujące. Tak to się dzieje, jak zwierzątko zje tą osnówkę, że nie ulega zatruciu, bo przecież nasionko tam dalej jest. Ale nasionko nie ulega rozkładowi w żołądku, ono jest po prostu dalej wydalane już gdzieś bardzo daleko od tej rośliny macierzystej, i umożliwia rozwój po prostu temu, że tak powiem, potomstwu cisu. Tak tutaj można, w tych analogii można pani Olu znaleźć bardzo dużo. One są zazwyczaj bardzo fascynujące i jednocześnie odczuwam czasami taką subtelne odczucie, że bardzo się mało o nich mówi. Za mało jak na to, ile one mogą wnieść do nauki w przypadku takich młodych ludzi, bo one są bardzo często najciekawsze.
I one są bliskie życiu naszemu.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Chociaż tutaj też nie wszystkie. Jeżeli ktoś na przykład się wgłębi w biologię bardzo, uczymy się jakichś prawidłowości, takich dogmatów, ale później znajdujemy jakieś ewentualności, które łamią ten dogmat, że jeden organizm z takiej rodziny jednak to robi inaczej niż wszystkie, że jedna roślina jest inna niż wszystkie, że bakterie są w stanie przeżywać takie i takie i horrendalne warunki, które są dla nas nie do wyobrażenia. I to jest, najczęściej to są te najbardziej fascynujące elementy. Tak. Jeżeli wyobrazimy sobie, że coś jest w stanie przetrwać, jakaś bakteria w 121 stopniach Celsjusza, to się bardzo często wydaje nawet niewyobrażalne i to i tych właśnie młodych ludzi najczęściej najbardziej fascynuje, najbardziej do nich trafia. I później z tego, jeżeli to ziarenko naukowe padnie na taki podatny grunt, to z tego jest w stanie wzrosnąć oczywiście przepiękne drzewo. Przy czym też rola oczywiście osoby, która o tym opowiada, żeby to drzewko podlewać regularnie, żeby nie przeprowadzić tego w taki sposób, że powiemy tylko jedną ciekawostkę i to koniec. To wszystko zależy od tego, ile my też od siebie damy takim młodym ludziom, bo wtedy jeżeli oni widzą, że my od siebie dużo dajemy, to oni chcą też dać bardzo często dużo od siebie.
Tak.
I to jest bardzo, bardzo ważne w przypadku przekazywania wiedzy.
Jak tam wchodzę do was na te zajęcia, to tam się dzieje.
Tak.
I jest dużo ruchu. Powiedz mi, jak ty właśnie angażujesz młodych ludzi, załóżmy licealistów, i jak ich wciągasz w to, że oni tak aktywnie są w stanie utrzymać też uwagę przez tak długi czas. Bo korzystamy, tak? Jak przyjedziesz z daleka, to nie robimy tego w godzinę, bo szkoda by było twojej podróży też ogromnej. Więc, ale oni wychodzą po tych 3 godzinach zasadniczo, jakby byli...
odmienieni.
Tak.
Wie pani co?
Dużo też eksperymentujecie, prawda?
Tak, dotykacie. To jest bardzo często też jednak nauka, biologia też jest w bardzo dużej mierze nauką oczywiście teoretyczną, ale to jest takie 50-50 z nauką też praktyczną, bo przecież eksperymenty są podstawowym elementem pracy biotechnologa, którym jestem, ale też i biologa, i chemika, i to jest bardzo często taka faktycznie naoczna nauka, taka dotykalna nauka, ta najciekawsza nauka. Oczywiście, jeżeli my badamy na uniwersytecie komórki, no to my tam obserwujemy te subtelne zmiany pod mikroskopem i można się tym zafascynować, ale bardzo często też, jeżeli wykonuję eksperymenty z dzieciakami, no to ja nie mogę przywieźć mikroskopu fluorescencyjnego z uniwersytetu, tylko pracujemy na takich prostych mikroskopach optycznych. Robimy proste eksperymenty chemiczne, gdzie intensywnie zmieniają się kolory, gdzie dochodzi do uwolnienia jakiegoś, nie wiem, jakichś bąbelków, jakiegoś gazu, albo na przykład przygotowywanie własnych preparatów też pod mikroskop, barwienie tych preparatów, robienie chociażby rozmazów krwi też jest bardzo ciekawą rzeczą. No i w zasadzie później, jeżeli my już stworzymy taki swój odpowiedni plan na eksperyment, na taki cały dzień eksperymentalny, no to też jeżeli to się dzieciakom za pierwszym razem spodoba, to one już będą przychodziły na to w zasadzie z taką własną chęcią. I tu już nie będzie trzeba ich specjalnie do tego zmuszać. One same będą chciały wziąć w tym udział. Same będą tam chciały siedzieć przez te 3 godziny. Same nie będą chciały przerwy. Same będą wstrzymywały, można powiedzieć, mocz do ostatniej chwili, więc one same tam będą chciały po prostu być ze mną i uczestniczyć w tym, no a ja będę się je starał czynnie angażować, ponieważ niedawno miałem właśnie spotkania dotyczące z dzieciakami, z licealistami, dotyczące krwi i układu odpornościowego. No i na tym etapie, na którym ja mówiłem o tym układzie immunologicznym, no to oni jeszcze go nie spotkali w szkole, ponieważ on jest w 3 klasie liceum. Aha. A mam najstarsze osoby do 2 klasy liceum.
Tak, w tej grupie są.
Dokładnie tak. Ale układ odpornościowy i krew to jest rzecz, o której wielu z nas słyszy na co dzień. Więc czemu nie wycisnąć z nich tej wiedzy, którą gdzieś oni usłyszeli? Fakt faktem, to może być bardzo często jakieś bardzo ogólne wytłumaczenie, że leukocyty pełnią funkcję odpornościową, że czerwone krwinki transportują tlen, ale to już jest podstawa, na której możemy bardzo dużo zbudować, bo przecież z leukocytów możemy przejść do odporności człowieka, z odporności człowieka możemy tę odporność podzielić na nabytą, wrodzoną, to możemy jeszcze bardziej rozwinąć. No i później możemy to zaobserwować namacalnie właśnie na rozmazach. I oni to wszystko widzą i się pytają. I też ja bardzo sobie cenię, jeżeli opowiadam o czymś, a układ odpornościowy immunologiczny nasz jest niestety bardzo złożoną strukturą, skrajnie fascynującą i skrajnie złożoną strukturą. I bardzo ważne jest też dawanie jakiejś analogii, że nie mówimy nazwami komórek, jakie one są faktyczne, ale dajemy na przykład, przyrównujmy jedną komórkę do czołgu, drugą do pułkownika, trzecią do żołnierza, czwartą do jakiegoś generała, piątą do egzekutora. I te wszystkie te barwne porównania umożliwiają im w głowie takie lepsze ułożenie sobie tej wiedzy. I też jeżeli oni ją zapamiętają, tak później będą się uczyć w 3 klasie liceum układu immunologicznego na etapie anatomii człowieka, to oni będą sobie kojarzyć, o, makrofag, a to był czołg. Okej, super. To już coś wiem na ten temat.
Trochę mi się serial Było sobie życie przypomina, bo to chyba bardzo
dokładnie
wychowani
tak.
Wszyscy na nim jesteśmy.
Dokładnie
i kolejne
tak.
Pokolenie.
Dokładnie tak. To jest to też właśnie akurat w kontekście tych zajęć właśnie dzieciaki wspominały o tym serialu i ja później zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to może nie lepiej było wspomnieć i dawać porównania na bazie tego serialu, ale jakieś te, że tak powiem, zdjęcia z mikroskopu, czy to elektronowego, czy to zdjęcia z mikroskopu optycznego, również wystarczająco do nich przemawiały, bo pokazywały jednak faktycznie tą komórkę, faktycznie ten biologiczny aspekt. No i ja po prostu nazywałem tę komórkę w dany, przystępny dla nich sposób, który umożliwił im to po prostu wydajne i efektywne zrozumienie tego. No i też zawsze staram się też takie, nie tyle co może ich przepytać, albo zweryfikować to, albo wspomnieć im o tym, że są takie rzeczy, które warto, żeby zapamiętali z tych zajęć, bo się im przydadzą. To jest czasami jakiś jeden ważny aspekt, albo dwa ważne aspekty danego tematu, ale jak go zapamiętają, to one mogą w przyszłości im pomóc to zrozumieć. No w przypadku układu immunologicznego to jest akurat bardzo ważne, bo tak jak wspomniałem, to jest bardzo złożona rzecz.
Ryku, patrz, bo nie wszyscy mają taką możliwość u nas, spośród naszych uczniów, z naszych szkół, uczestniczyć na żywo, prawda, bo to jest niemożliwe. A te zajęcia online, myślisz, że to też ma jakby podobny, podobną moc. No, na pewno jest lepiej spotkać się osobiście i eksperymentować, ale myślę, że też ci, którzy uczestniczą w tych zajęciach online, też czują tą twoją pasję i przechwytują też jakby od ciebie to zafascynowanie tą biologią. No zawsze jest to jakby no lepsze, bardziej owocne niż jakby czytanie tylko może z podręcznika, bo ty to z tą opowieścią, bo ty też masz niesamowity dar opowiadania.
Tak, bo tutaj, jeżeli mówimy o biologii w kontekście tych spotkań online, no to biologia to jest przede wszystkim jedna wielka opowieść. To jest jedna, no to pani jeszcze w liceum powiedziała, że to jest jedna wielka ciągłość, gdzie no, musimy rzeczy kojarzyć, musimy rzeczy pamiętać, które były, ponieważ one są bardzo często fundamentem tego, co się będziemy dokładnie uczyć. I w kontekście spotkań online tutaj jest najważniejsze takie przede wszystkim, jeżeli to są oczywiście prezentacja w programie PowerPoint, no to zawsze staram się w niej zawierać w zasadzie same obrazki. Aha. Jest obrazek, ja mówię, dopowiadam o obrazku, daję jakieś memy, żeby zainteresować też tą młodzież. I później oczywiście, i to się być może czasami się naturalnie też rozwija z tego jakaś rozmowa, ktoś zadaje jakieś pytanie, mogę na nie odpowiedzieć. Dbam też o to, w przypadku prowadzenia tych spotkań online, żeby nie wszystkie te spotkania były takie tylko dotyczące podręcznika. I co czwarte spotkanie jest takie spotkanie, to nazwałem wykładowe, gdzie ja wysyłam osobom, które na to uczestniczą, tak na dobrą sprawę tematy do wyboru, które będą tematem przewodnim naszego następnego spotkania. I to są tematy bardzo ważne, to zawsze zaznaczam tym moim młodzieży, że to są tematy, które ich nie obowiązują bardzo często na maturę. W sensie to są nie tyle, co może ich nie obowiązują, tylko to są tematy, które ich obowiązują, ale rozszerzone o to, co już ich nie obowiązuje. Aha. Czyli na przykład jeżeli mówimy o fotosyntezie, to im przedstawiam fotosyntezę, ale w bardzo podobny, bliźniaczy sposób, jaki ja ją poznam na uniwersytecie. Z tymi wszystkimi szczegółami. Ja zdaję sobie oczywiście z tego sprawę, czasami się nad tym zastanawiam po takich spotkaniach, czy ja ich nie przeraziłem tą biologią, bo przyrównujemy chociażby w fotosyntezie cykl Calvina Bensona do takiego prostych reakcji. Nie mają to w książce przynajmniej w taki prosty sposób, a im tu nagle wyjeżdżam z takim ciągiem reakcji, które w ogóle strasznie wygląda na cały slajd i się czasami zastanawiam, czy oni się po prostu nie przerażą, czy oni nie stwierdzą, że jednak biologia to nie jest to, co chcą robić, ale zawsze jest gromada, taka pokaźna gromada ludzi, którzy na to uczestniczą i z wielką chęcią mnie słuchają. I ja też zawsze staram się, dbam o to, żeby na samym końcu, ponieważ proszę ich, żeby oni nie notowali na tych spotkaniach wykładowych niczego, ponieważ to ich nie obowiązuje, zawsze staram się też zawierać esencję tego całego mojego spotkania, żeby oni mogli się sobie do tego wrócić. I też bardzo często w tej esencji znajdują się jednak elementy, które wybieram, które już ich obowiązują na maturę. Tak. Bo ja po prostu dodaję do tego rdzenia maturalnego piękną otoczkę biologiczną, tą taką faktyczną, no, przed którą oni są jeszcze chronieni na etapie liceum. Bo czasami mi się po prostu biologia nie zbrzydła, że tak powiem, bo to jednak jest bardzo często bardzo złożone. No i ja w czym odnajduję też dosyć dużą radość. Ja bardzo lubię to robić, bardzo lubię to opowiadać. Ja pomimo tego, że siedzę przed ekranem laptopa, to jestem tak samo ekspresywny i wymachuję rękoma, żeby im coś pokazać, albo da jakieś, nie wiem, miarki wykorzystuję, żeby jakieś analogie stworzyć, albo im po prostu mówię jakieś takie barwne przykłady, żeby oni to też namacalnie odczuli do tą faktyczną biologię.
I to właśnie działa. Działa ten sposób, w jaki ty się interesujesz biologią i to oni chłoną i biorą do siebie. To jest kapitalne. Ja w ogóle myślę, że możemy tu już dzisiaj nawet wspomnieć jedno słowo, tak na zakończenie trochę, że na bazie tych doświadczeń, które Ryku, ty zbierasz z młodzieżą, z młodymi ludźmi i też korzystając z ogromnego zasobu swoich kontaktów z ludźmi, którzy ciebie zafascynowali i myślę, że to jest ten moment, o którym możemy powiedzieć, że przygotowujemy coś takiego, co nazwaliśmy Akademią MMS.
Dokładnie tak.
I która będzie w dużej mierze opierała się na spotkaniach z profesorami, z ludźmi z uczelni. To będzie taki moment, w którym nasza młodzież, czy też dzieci będą mogli dotknąć, posłuchać, jakby doświadczyć spotkania z taką nauką na uniwersytetach, na wyższych uczelniach. Do tego się szykujemy już niebawem, ale jest to również owoc wielkiej twojej tutaj współpracy z młodymi ludźmi i wielka radość, że to się tak rozwija. Zobaczymy, co będzie dalej.
Tak, to mi się wydaje, ten cały właśnie Akademia jest to takim moim marzeniem, żeby móc przekazać jak największej liczbie ludzi, liczbie osób tą pasję do nauki, ponieważ to tak jak pani wspomniała uprzednio na naszym poprzednim spotkaniu, gdzie możemy zainteresować ludźmi naszym podejściem do nauki i bardzo często ci wszyscy profesorowie, doktorzy, wykładowcy, dydaktycy, mają to podejście unikatowe na swój sposób, są fascynatami tego, co robią, oni kochają to, co robią, no i jak czerpać wiedzę, to tylko od takich ludzi, od takich wyjątkowych osób, ponieważ być może oni zrodzą właśnie w umysłach tych młodych ludzi jakieś kolejne, że tak powiem, pytania i pokierują ich ku w zasadzie lepszemu jutru, takiemu naukowemu. Można też powiedzieć, że ta nauka przestanie być taką, jak ja to zawsze mówię, smutną koniecznością, a bardziej najlepszą możliwą ewentualnością, o jakiej możemy sobie wymarzyć. Mam nadzieję, że to się do tego sprowadzi. No i w zasadzie serdecznie wszystkich warto na to też zaprosić.
Będziemy zapraszać, prawda? Będziemy zapraszać i z nadzieją, że znajdą się tacy, którzy będą chcieli zafascynować się, zaczerpnąć i przekazywać dalej.
Dokładnie
tak. Albo tacy, którzy by zechcieli wziąć w tym udział jako osoby, które przekazują, które dzielą się swoją wiedzą. Ryku, ogromnie dziękuję.
Dziękuję również.
I życzę tobie naprawdę nieprawdopodobnej radości z tego, co robisz, z dzielenia się swoją naukową pasją, do zarażania też innych i zapraszamy ponownie i cieszymy się,
dziękuję,
że możemy tak owocnie współpracować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Dziękujemy ślicznie.
Do widzenia.
Do widzenia.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.